Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, a spotykam się dziś z bratem Andrzejem Kaliszczykiem z Wrocławia. Witaj, Andrzej.
Witaj, Sławku.
Marzec 2020 roku. Niezbyt wesołą mam minę z powodu koronawirusa i niektórzy pytają, czy to dzień sądu.
No, dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi, tak Biblia mówi, tylko ciekawe, czy tu o to chodzi.
No właśnie, postanowiłem opracować ten temat Dnia Sądu, a to wszystko po lekturze Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. To jest chyba znana historia o oddzieleniu owiec i kozłów.
No, piękna przypowieść, która o sądzie Bożym mówi właśnie.
No właśnie, a każdy z nas chyba podskórnie czuje, że jednak ten sąd nas czeka. I powiem tobie, że studiowałem temat bardzo starannie. Okazuje się, że praktycznie w każdej religii temat sądu istnieje. Sądu po śmierci.
No, ale mówisz o chrześcijańskiej religii?
Och,
czy
nie
o każdej
tylko,
innej?
Nie tylko. No właśnie, bo zastanawiałem się, ten temat dotyczy również niewierzących i agnostyków w takim razie, no bo skoro po śmierci, no to nie tylko wierzących, nie tylko chrześcijan, ale chyba każdego człowieka.
No bo to jest tak, czy on jest wierzący, czy nie jest wierzący, to jeśli Bóg ma jakiś plan, no to i tych wierzących i niewierzących tym planem w jakiś sposób obejmuje. Jeśli Bóg ma sądzić ludzi, to zarówno tych wierzących, jak i niewierzących. A to nie jest tak, że tylko wierzących będzie sądził, a niewierzących nie będzie sądził.
Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Ale to było bardzo, bardzo dawno. Mimo to mam nadzieję, że jednak Bóg będzie sędzią sprawiedliwym.
No wiesz, gdyby to, co teraz zacytowałeś, czy przypomniałeś sobie z dzieciństwa, miało być aktualne w naszym świecie, no to nie byłoby tyle zła chyba, co nie?
No tak mi się wydaje, ale to nie jest takie proste.
No proste takie nie jest, ale no nie widać, aby za zło karał tych ludzi lub jakiś inny plan w tym jest. No bo że ludzie zło czynią, to jest oczywiste. Ale nie jest tak, że zrobisz źle i natychmiast zostajesz ukarany, prawda?
Powiem ci, że zacząłem zazdrościć niewierzącym. Zacząłem zazdrościć w pewnym momencie mojego życia znajomym, którzy zupełnie nie zważali na przykazania religii chrześcijańskiej. Powiem ci szczerze, że zauważyłem, że tym niezbożnym fantastycznie się powodzi. No, wiem, że może jestem małym człowiekiem, ale to było kiedyś. No, powiem krótko, mieli najlepsze kobiety i najlepsze samochody.
No i czego to jest wyróżnik?
Nie wiem, ale wiesz, mówisz, że w tym życiu sąd się nie odbywa, Bóg nie ingeruje bezpośrednio, więc być może chociaż sprawiedliwość zapanuje w przyszłości, no podczas tego ogromnego, wielkiego dnia sądu. Tak wnioskuję po lekturze psalmu 37, który jednak mówi o tym, że sprawiedliwość będzie triumfować i żebym bezbożnym nie zazdrościł tego chwilowego powodzenia.
No, obecny świat tak jest ustawiony, że raczej pierwsze skrzypce grają ludzie niepobożni. I nawet w księdze Malachiasza jest na końcu powiedziane, że uważamy za błogosławionych, czyli tych, którym się dobrze dzieje, ludzi bezbożnych, pysznych, ambitnych. No ale tam jest taka zapowiedź pocieszająca chwilę później w tym Malachiaszu, że przyjdzie taki moment, że wtedy zobaczycie różnicę między pobożnym a niesprawiedliwym.
Dobrze, wymowa psalmu 37 jest również optymistyczna. Ja się tego trzymam, jestem wierzący. Wolałbym swoje życie spędzić blisko Boga, a zatem otworzyłem Pismo Święte i zacząłem szukać informacji o Dniu Sądu. I rzeczywiście znalazłem, mianowicie Dolina Jozafata. Nie wiem, czy słyszałeś o takim miejscu. Według mnie to będzie miejsce, gdzie odbędzie się ten sąd.
A skąd ci to przyszło do głowy?
No, jak to skąd? Z proroctwa Joela, 4 rozdział. I oto w owych dniach i owym czasie zgromadzę wszystkie narody, zaprowadzę je na Dolinę Joszafat i tam sąd nad nimi odbędę. No to jest oczywiste.
Bardzo ciekawe to jest. Bo no, coś takiego musi się odbyć, oczywiście, skoro jest w Biblii. Ale czy należałoby tak dosłownie rozumieć tą sprawę, że w Dolinie Jozafata się wszyscy tam musimy znaleźć? No przede wszystkim musimy w zgrobie wyjść, żeby tam się znaleźć, bo większość nie żyje ludzi. I oni sobie tak wyobrażają, niektórzy chrześcijanie, że w tej Dolinie Jozafata Bóg wzbudzi z grobu cały świat i tam będzie siedział i rozsądzał ich grzechy dobre i te grzechy i dobre postępowanie.
Ja to widzę wyraźnie. Posłuchaj, dzień sądu rozpoczyna się o świcie. Słuchaj, patrzysz na tą dolinę, miliardy ludzi przed tronem Bożym. Ja widzę Jezusa, widzę apostołów po lewicy, po prawicy i każdy ma swój czas, żeby przed tym Bogiem wystąpić, żeby odpowiedzieć na pytania, ale też, żeby usłyszeć sprawiedliwy wyrok. Żeby usłyszeć sprawiedliwy wyrok. Zapada wieczór. Jezus schodzi z tronu, ściera pot z czoła.
No a po co w ogóle, Sławka, a po co słyszeć ten wyrok? Jak on już jest osądzony na sądzie szczegółowym zaraz po śmierci.
Ale jak?
To zależy, z kim rozmawiasz na przykład. Jak mielibyśmy rozmawiać z katolikiem, no to trzeba mu powiedzieć, no przecież jak umierasz, to jesteś już osądzony na sądzie szczegółowym.
Co to jest sąd szczegółowy?
To jest taki, który według katolików odbywa się zaraz po śmierci. I po tej śmierci twojej, tego zmarłego nieboraka, Bóg wydaje wyrok. Idziesz do piekła, do czyśćca lub do nieba. Do nieba nie pójdziesz, no bo to jest sprawa wyjątkowa. Do piekła lub do czyśćca zostają ci dwie możliwości, w zależności od tego, kim byłeś. No i jesteś w tym którymś miejscu, po tym sądzie szczegółowym, aż będzie sąd powszechny. Ten, o którym czytałeś w Dolinie Jozafata. Ja tak jakby relacjonuję ten punkt widzenia. Ja go nie popieram, tylko go relacjonuję. No i teraz, jak już w tej Dolinie Jozafata Bóg usiądzie i będzie sądził świat, to zawoła tych wszystkich nieszczęśników z piekła, zawoła tych wszystkich nieszczęśników z czyśćca, no z nieba nie będzie ściągał, wiadomo. I powie temu, co jest w piekle, idź do piekła. No a temu, co jest w czyśćcu, no to może da do piekła lub do nieba wejście. Więc ci, co są w piekle, no nie ma potrzeby, żeby w ogóle tam na ten sąd ogólny się zgłaszali, bo co to dla nich...
No to bez sensu jest ich ciągać.
Ale oni mówią.
No to nie rozumiem już tego. A może to tak, że go do śledczego jakby, wiesz, że jest śledczym takim, a później wyrok dostaje prawomocny. O.
No to są różne podejścia do tego. No słowo sąd, jak na przykład dzień sądu jest w Biblii taka fraza, to z greckiego języka tam na przykład jest słowo kryzys. Dzień kryzysu. No i teraz zobacz. Czy my mamy dzisiaj jakiś kryzys na świecie?
No, mamy ogromny kryzys, koronawirus.
Właśnie, mamy ogromny kryzys. Więc słowo kryzys niekoniecznie oznacza to, co jemu się przypisuje najczęściej. To znaczy, że jest sędzia, są ci podsądni, no i tam się odbywa ta weryfikacja, czy on jest dobry, czy on jest zły. Również oznacza to słowo kryzys, a więc przełomowy moment. No właśnie, więc Słowo sąd jest wieloznaczne i w Biblii ono występuje w różnych odcieniach znaczeniowych, nie tylko w sensie wydawania wyroku.
To co to może znaczyć?
No, na przykład oznacza, no jest taki werset, że gdy sądy twoje się odprawiają, sprawiedliwości uczą się obywatele okręgu ziemskiego. To zacytowałem Izajasza, nie pamiętam, który rozdział, bo ja nie wiedząc, że będziemy rozmawiać o tym, no nie przygotowałem się tak precyzyjnie, mówię raczej z tego, co pamiętam. Ale to może i dobrze, bo nie musimy być sztywni w tej rozmowie. No więc podałem cytat, z którego wynika, że Bóg sądzi, a ludzie się uczą sprawiedliwości. No to chwila. Na sądzie mają się czegoś uczyć? W takim powszechnym rozumieniu. Na sądzie ma być powiedziane, byłeś do nieba, byłeś zły do piekła i koniec. A nie, że się masz czegoś uczyć?
To już za późno jest.
Za późno, tak jest, za
za
późno.
późno.
A więc ten werset pokazuje, że sąd Boży ma jeszcze aspekt dydaktyczny, bo się będą uczyć. A niektóre psalmy mówią, że ziemia się radowała, gdy Bóg sądy odprawiał. No to jak ziemia się ma radować? No. Wiadomo, że planeta nasza nie ma duszy w sensie takim, żeby mogła się radować. Chodzi tu o ludzi. Bóg odprawia sądy, a ludzie się cieszą. No to ja cię bardzo przepraszam. Narody się.
No coś dziwnego tu jest. Coś dziwnego tu jest, ale ja jestem doskonale przygotowany i mam kalkulator z drukarką. Ja nie wiem, czy słyszysz, jak ja tutaj drukuję. Ja tutaj wpisuję milion, wpisuję 100 milionów, a teraz wpisuję, ja już się gubię, ale 10 miliardów wpisałem. I pomnożę to razy 5%, żeby zobaczyć, ile ludzi będzie zadowolonych. To jest jakieś 500 milionów tylko będzie zadowolonych.
Co ty masz za maszynę, że ona tak rzęzi?
Ona drukuje.
No dobra. To 500 milionów szczęśliwych?
Tak jest, z tego, że Jahwe sądzi. A reszta będzie nieszczęśliwa, ponieważ według moich szacunkowych
no,
wyliczeń...
Można powiedzieć, chwała Panu, że taki plan stworzył, że tylko garstka będzie szczęśliwych, a reszci... A reszta co?
Nie, ale to jest... Ja nie jestem szczęśliwy, słysząc coś takiego. Na przykład mnie to się nie podoba. Uważam, że to jest nie fair. Coś tu nie gra. Mało tego.
No właśnie, bo Bóg chce... aby wszyscy byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli.
No chcę, chcę.
Tak Bóg chce.
Ale z drugiej strony wiadomo, jest piekło i do piekła, jak ktoś nie będzie grzeczny, nie będzie wierzący, w Jezusa nie uwierzy, no to wiadomo, no, jak jest. Ja byłem u kilku pastorów. Wiesz, ostatnio przyjacielowi umarła mama. Nie wiem, czy znasz cmentarz osobowicki, bo tam był pogrzeb, tam było 300 osób tam było. I ksiądz powiedział, wiesz, on powiedział, co wiedział, że jest na łonie abrahamowym, że nasza siostra czy nasz brat jest już w Panu, wiesz, takie rzeczy mówił, ale w praktyce wszyscy wiedzieli, że ona nie wierzyła. Dyskomfort.
No problem na pogrzebach jest taki, że się chce pocieszyć ludzi, natomiast katolicy nie wierzą, że po śmierci idziesz do nieba, no co ty?
No to jest dyskomfort.
Żeby być w niebie, trzeba zmartwychwstać z ciałem, bo dusza bez ciała jest taka trochę omdlona, jak mi kiedyś jeden profesor teologii tłumaczył. Żeby była w pełni szczęśliwa, musi mieć ciało, czyli musi zmartwychwstać i wtedy może połączyć się z Panem przed zmartwychwstaniem, tylko niektórzy, ci, których oni nazywają świętymi, doznali tego, że są z Panem, a reszta nie jest z Panem.
No to jest rzecz nieprzyjemna, a dodatkowo jeszcze powiem ci, że coś mi zaczęło brzydko pachnieć i krótko mówiąc, postanowiłem wykonać pewien rachunek. Zaraz go przytoczę tutaj. 24 godziny razy 3600 sekund to jest jakieś 86400 sekund przez 10 miliardów. nie mieści mi się na wyświetlaczu. Krótko. Coś tu nie jest, nie halo jest, bo wychodzi na to...
A co tam wspólnego?
No nie, no liczę analizę czas, liczę czas tego sądu, że każdy stanie przed sądem Bożym, przed Jezusem, no i...
Arytmetykę, Sławciu, arytmetykę stosujesz, a nie analizę matematyczną.
I wychodzi na to, że ten sąd będzie strasznie krótki, siłą rzeczy. No chyba, że matematyka się nie zgadza.
Einsteina, sobie pożartujemy teraz. Einsteina zapytaj, czy czasem nie ma czegoś takiego jak względność czasu.
Nie, ale ja tak sobie pomyślałem, że może Pan Jezus wyznaczyć na przykład jakichś swoich zastępców, żeby ten sąd prowadzili. No nie wiem, jak ich będzie 100 tysięcy, to ten rachunek tutaj wyjdzie lepszy. Już 100 tysięcy. No to już się zaczyna mieścić na wyświetlaczu. Ten czas. No,
ale to
sądu.
Tak czy owak dziwnie brzmi, nie? Że takie zachody, takie trzeba robić rzeczy z ludźmi, gdzieś ich tam gromadzić, przesłuchiwać. No.
Krótko mówiąc, te 24 godziny mi za krótkie się wydają, nie wiem. Ale może się mylę.
No i wiesz. Sławek, ja pamiętam takie sformułowanie: dzień pokuszenia na pustyni. Tak, to jest fraza biblijna. I ten dzień pokuszenia na pustyni trwał 40 lat.
No tak. Było coś takiego, rzeczywiście.
Co z tego wynika? Że słowo dzień nie musi oznaczać 24 godziny.
Czyli co, dzień sądu może trwać dłużej?
Dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Być może 1000 lat będzie trwał dzień sądu.
To jest niesamowite.
I co, zdążył, jak myślisz?
No wtedy zdążymy. To co się będzie działo podczas tego dnia sądu?
Zależy, jaki Bóg ma cel. Trzeba odkryć cel Boga. Bóg ma bardzo prosty cel. Jeden podstawowy. Wszyscy myślą, że celem Boga jest zbawić ludzi do nieba i tam niech sobie oni szczęśliwi będą. To jest jeden z celów Boga, ale to nie jest najważniejszy cel. Najważniejszy cel to jest przywrócić harmonię między rodzajem ludzkim a Bogiem. Tak jak jest napisane w listach apostolskich, żeby przywrócić jedność przez krzyż Chrystusa, tego co jest na niebie, z Bogiem, uważaj, tego co jest na niebie z Bogiem i tego co jest na ziemi z Bogiem. No i o to chodzi, że ma być harmonia, nie ma być grzechu, nie ma być zła, nie ma być nic takiego na ziemi. I to jest główny cel Boga, uwidoczniony już chwilę po grzechu Adama, gdy prowadził z Adamem Bóg rozmowę, taką dwuznaczną, i w końcu dał mu odzienie ze skóry, aby się przykrył, bo jest nagi i jest no, grzesznikiem już wtedy. W tym było zapowiedziane odkupienie przez Jezusa. Czyli rodzina ludzka straciła życie, rodzaj ludzki przez nich w całości i ma być to odzyskane. Po to jest właśnie ten sąd biblijny.
To jest ciekawe, co mówisz. Zupełnie inna koncepcja niż tą, którą wyobrażałem sobie do tej pory, ale te przeliczenia na kalkulatorze zaczęły mnie niepokoić. Powiem ci szczerze, że zacząłem to wszystko sobie kombinować. Zresztą z tą Doliną Jozafata to też podejrzana sprawa, bo jakby tak ludzi koło siebie ustawić, to jakoś mi tak wyszło, że to by naprawdę musiała być ogromna dolina. No ale Bóg wszystko może, nie?
Ściągnąć dolinę przecież, nie ma problemu, nie? Ale tak trzeba, takie naiwne poglądy są.
No może czas je zweryfikować. Powiedz mi na koniec tego nagrania, co byś doradził? No, gdzie ja się mogę więcej dowiedzieć na ten temat?
Na temat Dnia Sądu i planu Boga?
Tak.
Ja bym cię zachęcił, abyś przeczytał książkę, która 100 lat temu została napisana. Jej tytuł brzmi Boski Plan Wieków. Autorem jest pastor Russell, czy Russell, jak to lubi.
A gdzie taką książkę mogę dostać?
No, mogę ci wypożyczyć, sprzedać, podarować, albo ją ściągnąć można z internetu. Boski Plan Wieków w Google, czy w PDF-ach, czy w Wordzie, obojętnie. Można ściągnąć. I ta książka, tak systematycznie troszkę wyłożony pogląd na temat zamierzeń Boga uwidocznionych na kartach Biblii. Po prostu da się z Biblii wywnioskować, jaki Bóg ma plan dla człowieka. I tam są te rzeczy omówione w takim właśnie podstawowym wymiarze. I naprawdę się poukłada w głowie wtedy człowiekowi, po co ten Adam zgrzeszył, czy dlaczego zgrzeszył, co z tego wynika, po co Jezus w ogóle przyszedł, dlaczego musiał umierać. Takie trudne rzeczy, w prostych słowach, łopatologicznie można zrozumieć.
No dobrze, to zachęciłeś mnie do lektury. Ja może zrobię tak, że w tej chwili skończymy, natomiast ja postaram się przeczytać i wtedy porozmawiamy jeszcze troszkę więcej, dobrze?
Bardzo proszę.
To bardzo dziękuję w takim razie. Trzymaj się. Natomiast ja zachęcę wszystkich słuchaczy, żeby spojrzeli na serwer sarepta.pl. W sekcji bibliotecznej znajdziecie ponad 500 nagrań z cyklu Rozmowy o Biblii. Dziękuję.
Rozmowy o Biblii.